To taka zapowiedź, bo teraz coś wyjątkowego. Na chwilę przeniesiemy się do Niemiec, może nie fizycznie, a państwo też pewnie spokojnie siedząc za radioodbiornikami, ale przy tym telefonie jest pan Piotr Cywiński, dziennikarz tygodnika Sieci, który przez lata polityką niemiecką się zajmował, a w Niemczech ważne wydarzenie, także w Paryżu będzie podpisanie nowego traktatu między Francją a Niemcami. Oś Paryż-Berlin się zacieśnia, panie redaktorze?
No, teoretycznie tak, to znaczy nie tyle w Paryżu, ale w Aachen akurat jest to dogadywane i ta uroczystość jest przewidziana na 22 stycznia, czyli niebawem. I zgodnie z tym, co sobie postanowiły obie strony, no ma nastąpić takie odnowienie układu, który został zawarty 56 lat temu, a ma to być po to, żeby sprostać wyzwaniom XXI wieku. No, dawna unijna lokomotywa, za jaką uważana jest niemiecko-francuska spółka, chce może udowodnić, że ma parę. No, Francję i Niemcy można przyrównać do takiego małżeństwa z rozsądku, a powiedziałbym nawet przymusu, które niezbyt się kocha, ale nie może bez siebie żyć. Ja myślę, że musimy się troszeczkę zagłębić w historię, żeby odgadnąć czy opisać mniej więcej to, co się wydarza obecnie. I tu trzeba powiedzieć, że chociaż w potocznej opinii Niemcy i Francuzi służą za wzór pojednania takich tych odwiecznych wrogów, to wykres ich powojennych relacji wygląda jak sinusoida, od porozumienia do porozumienia właśnie, lub inaczej, mówiąc wprost, od kryzysu do kryzysu. Mało kto wie, nierzadko dochodziło do konfliktów, a nawet zrywania konsultacji międzyrządowych, powiedziałbym wręcz do impertynencji wielkich inwektyw. Wprawdzie ten układ, który podpisany był 56 lat temu przez Charlesa de Gaulle'a i kanclerza Konrada Adenauera, no panowie obaj paradowali, pokazywali się w rządowym kabriolecie, ale ich antypatia była tajemnicą Policzynela. Zresztą podobnie było z następcą Adenauera, Ludwigiem Erhardem. No i nic i sympatii nie łączyły wcale także pary Willego Brandta i Georgesa Pompidou. Najkrócej rzecz ujmując, zbliżenie między Paryżem i Bonn wymusiły po prostu interesy gospodarcze i strach, o czym może powiem za chwilę, a czego dobitnym wyrazem było powołanie wspólnoty węgla i stali zainicjowanej przez szefa francuskiej dyplomacji Roberta Schumana. Przełamywanie tych mocno zakorzenionych uprzedzeń zapoczątkowało dopiero chwycenie się za ręce prezydenta François Mitterranda i kanclerza Helmuta Kohla przed gromami ofiar pierwszej wojny w Verdun. I co trzeba przyznać, bez szczerej przyjaźni tych polityków i bez tego trzonu Francji i Niemiec, stworzenie Unii Europejskiej w jej dzisiejszym kształcie nie byłoby w ogóle możliwe, ale nawet w tym przypadku tą siłą napędową nie był nagły przypływ sympatii, lecz raczej właśnie wspomniany przeze mnie strach. W chwili rozbiórki muru berlińskiego Francuzi ironizowali sobie, że tak bardzo kochają Niemców, że woleliby aż dwóch państw niemieckich. Paryż obawiał się, że dotychczasowy karzeł polityczny, za jakiego uchodziły zachodnie Niemcy, po zjednoczeniu z NRD urośnie w siłę i zacznie realizować własną politykę. A maksymą francuskiej polityki stała się właśnie europeizacja tego niebezpiecznego sąsiada, za jaki uchodziły Niemcy i zresztą uchodzą we Francji do dziś. I oto ten dawny karzeł istotnie przemówił własnym głosem. Pierwszym dowodem, że ten okres francuskiej takiej adwokatury RFN w Europie minął bezpowrotnie, to była postawa Helmuta Kohla, który przy uzgadnianiu kryteriów do wspólnej waluty i zasad funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem postawił bardzo twarde wymogi i bardzo twarde warunki, które uderzały we Francję. No Francja niezbyt się z tym potrafiła pogodzić, no ale musieli. No i czekali właśnie na wyborcze zwycięstwo Gerharda Schrödera. Tak też się zresztą stało. No, jedyne właściwie, co ten nowy kanclerz zachował po swoim poprzedniku, to francusko-niemiecką tłumaczkę, a rozpoczął swoje urzędowanie od odrzucenia zaproszenia na obchody 80. rocznicy zakończenia pierwszej wojny, w których notabene Kohl uczestniczył regularnie. Schröder stwierdził, że w ogóle należy skończyć z tym kajaniem się Niemców za historię, Chirac, Jacques Chirac nie mógł też przełknąć niemiecko-brytyjskiego memorandum. To trzeba przypomnieć, coś takiego powstało we współpracy Schrödera z premierem Wielkiej Brytanii Tony Blairem i w ogóle pominięciem Francji. I oto między tymi wzorcowymi przyjaciółmi dochodziło coraz częściej do ostrych sporów. Ja pamiętam, był taki szczyt Unii Europejskiej w Berlinie, na którym uchwalono pakiet reform Agenda 2000 i budżet wspólnoty. I wtedy kanclerz Niemiec zapowiedział, że będzie domagał się ograniczenia wpłat RFN, a przede wszystkim urynkowienia rolnictwa i likwidacji agrozasiłków, których to Francja akurat była największym biorcą. No i wtedy doszło do skandalu w Paryżu. Uznano to za wypowiedzenie tego dotychczasowego partnerstwa. Chirac wypalił bez ogródek, że w ogóle nie dopuści do jakiegoś meblowania Europy po niemiecku. Zresztą oliwy do ognia dolał szef, ówczesny szef niemieckiej dyplomacji, nazywał się Joschka Fischer, który przedstawił koncepcję przebudowy struktur decyzyjnych Unii, no i nowego podziału kompetencji. We Francji wtedy zawrzało. Przypomniano Niemcom o 23 wojnach z Francją, zarzucano rządowi SPD Zielonych próbę germanizowania Europy. W ogóle ówczesny szef dyplomacji, nazywał się Hubert Wedrę, nazwał niemieckiego odpowiednika laikiem z germańską pychą i szczurołapem. No pamiętam to jak dziś, ponieważ to były czołówki gazet. Ja akurat na tych szczytach byłem. Ta oś Berlina i Paryża skrzypiała nieprawdopodobnie i to akurat w chwili, gdy my przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. I co ich pogodziło? Pogodził ich traktat nicejski. Mianowicie, pamiętacie Państwo, z pewnością nastąpiła wtedy taka sytuacja, że no ten traktat był dość korzystny i osłabiał siłę głosu właśnie Niemiec i Francji. Dochodziło wtedy do trzaskania drzwiami, do niesłychanych awantur. Pamiętacie Państwo z pewnością to hasło Nice albo śmierć. No co się okazało? Okazało się, że Niemcy i Francja doszli do wniosku, że mogą się kłócić, ale jak się będą kłócili, to nie osiągną tego, co chcą. I rzeczywiście ta siła ich głosu zostanie osłabiona. I po cichu się spotkali, opracowali nowy układ i jak wiemy, ten traktat nicejski został storpedowany. No i nastąpił potem znowu taki czas pieszczot, zbliżenie się. I teraz znowu, co powoduje, i tu dochodzimy do dzisiejszego układu, czyli do tej jakby, do odnowienia tej przyjaźni, tego, co ma dopiero nastąpić. Otóż to są znowu rozbieżne interesy. Francja się boi siły Niemiec i chce w jakiś sposób wprząc, trzymać pod kontrolą. Niemcy z kolei, i ma oczywiście swoje interesy, ponieważ zadłużona jest po uszy, no i co się dzieje na ulicach Francji, to wiadomo. Macron tonie. Tonie również kanclerz Merkel, trzeba zwrócić na to uwagę, która ma rzeczywiście wielkie problemy z uwagi na swoją politykę otwartych drzwi dla islamskich imigrantów. I raz, co ich łączy? Znowu łączą ich interesy. Francja oczekuje, że Niemcy im pomogą wydobyć się z dołka, a to niestety jest konieczne we Francji, tak samo jak i oczywiście reformy. Z kolei Niemcy oczekują, że Francja ich poprze, uwaga, w dostawieniu krzesła przy stole stałych członków Rady Bezpieczeństwa, o co Niemcy zabiegają od lat, czyli chcą się znaleźć wśród decydentów o polityce globalnej. I teraz ten nowy układ, który ma być podpisany, nie jest wcale takim zbliżeniem, o którym mówiono parę lat wcześniej, że w ogóle ma być wspólne obywatelstwo Francji i Niemiec, wspólne budżety i tak dalej. No różne takie fantasmagorie snuto. W tej chwili się ograniczają do tego, że ma być wspólna polityka obronna. Jak ma wyglądać? To jest też ciekawe, bo Francja dysponuje bronią atomową, Niemcy akurat nie. No nieważne. W każdym razie postanowili sobie, i to ma być zapisane w tym traktacie, że powołają taką wspólną grupę parlamentarną, która ma się składać z 50 niemieckich i 50 francuskich przedstawicieli i będą razem uzgadniali, uwaga, politykę europejską. Czyli nadal jakby od czego wyszedłem, od tej niemiecko-francuskiej lokomotywy, nadal wciąż im się śni, że oni będą decydowali o losach Europy. No ja nie sądzę, traktat z pewnością będzie podpisany, będzie miał swoje znaczenie, natomiast no, Niemcy i Francja widzą to zagrożenie, że zmieniła się sytuacja, widzę. Polska, widzę. Austria, widzę. Włochy po wyborach. Także w samych Niemczech rośnie siła alternatywa dla Niemiec. W związku z tym zarówno kanclerz Merkel, jak i prezydent Macron no pali im się grunt pod nogami i chcą po prostu z tego pożaru wydobyć się w miarę możliwości cało. No i stąd ten pomysł tego odnowienia, powiedziałbym, ślubów małżeńskich sprzed 56 lat.
W popołudniu wnet Piotr Cywiński, dziennikarz tygodnika Sieci. Pytań jest może, ale to się może umówimy na inną rozmowę, kiedy 22 stycznia państwa będą podpisywać nowy traktat. Traktat Elizejski 2.0, taką nazwę ukuto na to, na ten dokument, który będzie podpisywany przez... Panie doktorze.
Znaczy, tak jak kilkakrotnie wspominałem już w różnych mediach, sprawa jest bardzo prosta. Te badania być może warto by było wykonywać. Pytanie jest tylko, czy Polskę na to stać, czy jesteśmy na tyle bogatym krajem, czy nie mamy ważniejszych problemów tutaj na miejscu do uporządkowania, żeby rzucać się na to, co jest 10 tysięcy kilometrów stąd, a dwa, po prostu należało stworzyć studium wykonalności, które ocenia, czy taka inwestycja ma po prostu w ręce i nogi.
Czyli pan minister kupił za, no może nie grube, ale jednak dla każdego nas dość sporo kwotę, już nie pamiętam ilu dziesiątków milionów dolarów prawa do działki, a chyba nie wiadomo jeszcze jak, co z tą działką zrobić, jaki statek powinien nad nią pływać, jak wydobywać złoża z podwody, może nie spod kilku kilometrów, ale kilkuset metrów to też jest sztuka.
Czy pan minister twierdzi, że łatwiej jest wydobywać z 3000 metrów spod wody niż wykonać wiercenie na lądzie? Ale to już pozostawię bez komentarza. W każdym razie jeszcze wracając do tego, co mówiliśmy przed przerwą, to znaczy ja tutaj bym uciekał od mówienia o konflikcie między mną a panem ministrem, bo takiego konfliktu nie ma. Ja po prostu krytykuję rozwiązania, które promuje pan minister, bo uważam, że one są po prostu niebezpieczne dla Polski i to jest kwestia rozwiązań, a pan minister w cenie jego pracy i działanie jako nauczyciela z akademickiego i myślę, że w tym jest dobry.
Też ja tego pytanie także, żeby była jasność, bo jeżeli ktoś z państwa jest czytelnikiem Kuriera Wnet, to wie, jaka jest sytuacja wewnątrz PIG-u i wie, o co toczy się gra w polskiej geologii. A my na zakończenie rozmowy tylko poprosimy o sprawozdanie, jak się zakończyło to spotkanie, które miało miejsce wczoraj, gdzie byli obecni pracownicy PIG-u i związkowcy, i strona ministerialna, i jako rozjemca szef Centrum Analiz Strategicznych, pan profesor Waldemar Paruch. Była rozmowa, była dyskusja, może nawet kłótnia, i jaki był efekt?
To znaczy, ja bym tutaj w tym miejscu chciał bardzo podziękować ministrowi Kowalczykowi za zorganizowanie tego spotkania, panu profesorowi Paruchowi, że wysłuchał obydwu stron i w jednym zdaniu zakończyliśmy to spotkanie w ten sposób, że pan profesor poprosił, żebyśmy przygotowali po prostu zestaw uwag takich kluczowych zarzutów do ustawy, co nie będzie trudne, bo niestety ta ustawa jest po prostu słaba.
Zresztą ustawa o Polskiej Agencji Geologicznej nie może wyjść z rządu i pewnie w tej kadencji już nie wyjdzie, nawet mogę się założyć, że taka ustawa nie będzie przez Sejm procedowana. Kto chce, niech napisze na Twitterze albo Facebooku każdego zakładu, no może nie każdego, ale jestem gotowy się na coś założyć. Doktor Tomasz Nałęcz, geolog i były dyrektor PIG-u, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Serdecznie państwu dziękuję.
A my płynnie przejdziemy do następnego tematu, który jest w Sejmie, który być może w tej kadencji być może się zakończy, a chodzi o epopeję frankową. W studiu Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry.
Dzień dobry i być może jest tutaj kluczowym określeniem.
Być może to prawda, ale zanim franki, to jeszcze wykorzystamy pana doświadczenie z prywatnego życia zawodowego. Przez całe popołudnie opowiadamy o zatrzymaniu dwóch panów. Jeden pan kiedyś był agentem, nawet wicedyrektorem w ABW. Drugi pan był kiedyś dyplomatą czy pracownikiem służby dyplomatycznej Republiki Chińskiej, Ludowej Republiki Chińskiej. obu panów łączy, nie tylko to, że się znają i znali się pewnie i lubili się, a może dalej się lubią, ale to, że zostali zatrzymani przez polskie służby. Chodzi o pracownika koncernu Huawei. Pan, co pomyśle jako pracownik także tego działu teleinformatycznego, jak się pan dowiedział, że zatrzymano?
Jestem pracownikiem prywatnie firmy Orange, która została gdzieś tam uwikłana w to wszystko.
Pojawia się.
Oczywiście no, trudno jest mi komentować jako zwykłemu pracownikowi, do tego są służby odpowiednie. Tutaj stanowisko Orange'a jest przedstawione, przekazano wszelkie informacje na ten temat odpowiednim służbom i na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że to jest...
Kończymy ten wątek, ale wątek bliski jest taki, jakie jest postrzeganie w branży chińskich koncernów. To jest tak, że w waszej opinii fachowców to rzeczywiście są koncerny, które mogą infiltrować nasze życie publiczne, społeczne, służyć do regularnego szpiegowania?
Trochę ucieknę, inaczej odpowiem na to pytanie. Znowu jako zupełnie prywatna osoba dzisiaj musiałem kupić telefon. Faktycznie zastanawiałem się nad tą firmą, która wymieniana jest w negatywnym świetle.
Nawet
firmą
wydała
chińską.
Oświadczenie oficjalnie.
Natomiast dzisiaj nabywając nowy telefon, kupiłem zupełnie innej firmy. Więc no, też moja decyzja no, była również podyktowana właśnie wydarzeniami chociażby z dzisiejszego dnia i tą informacją. I myślę, że wiele osób również będzie się tutaj sugerowało tymi informacjami. No a my powinniśmy mieć chyba lepszą informację od służb technicznych, bo oczywiście można zajmować się tutaj polityką, natomiast kwestia, czy faktycznie urządzenia oferowane przez tamtą firmę chińską, czy ogólnie przez firmy chińskie, faktycznie mają wbudowane narzędzia, jakieś elementy, które pozwalają na dodatkowo na szpiegowanie. Bo oczywiście musimy sobie zdawać również sprawę z tego, że...
Technicznie jest to możliwe.
Technicznie jest to możliwe i bez tych urządzeń. Znaczy, proszę otworzyć pierwszy nowy telefon i zacząć go aktywować. Zgadza się pan praktycznie na to, że udziela pan informacji na swój temat.
Gdzie pan jest, do kogo pan dzwoni,
dokładnie,
z kim pan rozmawia, z kim pan SMS-uje, do kogo pan wysyła maile, jakie strony w internecie pan przegląda?
Wszystko, co jest na telefonie, praktycznie jest do odczytania przez tych, którzy panu ten telefon i oprogramowanie oferują.
To jeszcze na koniec, być może tutaj pana... wiedza fachowa sięga tak daleko. Wszystkie takie aplikacje jak WhatsApp, jak Signal, one są rzeczywiście bezpieczne. Jeżeli mamy nawet telefon tej firmy, której pracownik, dyrektor został właśnie zatrzymany, to używając Signala możemy być spokojni, że nasza korespondencja jest bezpieczna.
Powinna być bezpieczna, ale zawsze na końcu jest człowiek. Na końcu wszystkich systemów ktoś to wszystko obsługuje. Jeżeli będzie miał złe intencje, tak jak człowiek, którego dzisiaj zatrzymano, to niestety, ale tutaj mogą nasze dane wypłynąć. Dopiero mieliśmy do czynienia z danymi, które wypłynęły w Niemczech, tak, najważniejszych osób i tak dalej, i tak dalej. Nie ma idealnego zabezpieczenia. Firma, w której pracuję, ma świetne zabezpieczenia i tutaj centra jest
stop,
to...
Stop, tu przerywamy tą kryptoreklamę. Nie ma takich...
Sam pan tego chciał.
Nie ma takich rozmów na antenie popołudnia. Wnet Mariusz Zając, stop bankowemu bezprawiu. Od początku roku, od 2 stycznia urzędnicy prezydenta biegają po mediach tam i siami. Wszędzie mówią, że prezydent ma dość sytuacji, kiedy jego projekt frankowy jest nierozpatrywany, że to ubliża urzędowi, obniża jego rangę i że jest nie do pomyślenia. Odbyło się spotkanie, gdzie brał udział ze strony rządu Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego. Z parlamentu był pan poseł Cymański, który przewodniczy specjalnej podkomisji, która zajmuje się sprawą frankową, i właśnie ze strony prezydenta pan minister Mucha. Panowie ustalili, że w styczniu projekt będzie odmrożony. Cieszy się pan?
Czy będzie odmrożony, to się dopiero okaże, bo takie zapewnienia przed każdym 15 stycznia, czyli taką rocznicą, którą nazwijmy to frankowicze obchodzą, kiedy to nastąpił ten gwałtowny wzrost kursu franka.
15 lat temu 5.
W 2015 roku.
4 lata temu, czarny... Tak. Czarny czwartek,
jakbyśmy nie nazywali, to już są kolejne dni
za
tygodnia.
4 dni rocznica.
Bo każdego 15 stycznia tak naprawdę osoby, które zostały oszukane na tych instrumentach finansowych udzielanych przez banki, ponoszą dokładnie takie same konsekwencje,
to szybko,
15 czerwca.
Czasu zrobiło nam się mało. Wierzycie jako stowarzyszenie, że ta ustawa w tej kadencji zostanie uchwalona? To jest pierwsze pytanie.
Nie wierzymy politykom. Czy lewej, czy prawej stronie. Czy...
A kiedyś pan wierzył w roku 15 na jesieni, że przyjdzie władza i załatwi ten problem?
Gdy rozmawiałem bezpośrednio z politykami, czy to z panem prezydentem, bo już nie mówię o kandydacie na prezydenta, ale z panem prezydentem Dudą, czy rozmawiałem z osobami z obecnego rządu, wszyscy oni mówili, że ta sprawa zostanie załatwiona i dokładnie w taki sposób, jaki myśmy zakładali. Do tego nie doszło do tej pory, więc oczywiście już nie wierzymy w takie rozwiązanie, które byłoby pozytywne dla kredytobiorców, takie ustawowe, a dzisiejsza propozycja pana prezydenta zupełnie nie ma,
właśnie,
ma się nijak do tego.
Być może pan jest człowiekiem małej wiary i się uda uchwalić ten projekt, który leży w Sejmie od ponad roku, a może i dłużej, jeżeli wszystkie mutacje zliczyć w jedno, ale czy w ogóle jego przyjęcie cokolwiek wam, Frankowiczom, poprawi? Czy pan pomoże jakkolwiek?
Przede wszystkim ustawa, która miała być wprowadzona i która miała między innymi rozwiązywać kwestie kredytów walutowych, była również dla wszystkich kredytobiorców i klientów banków. W niej rozwiązania, które zostały zawarte, również poprawiały sytuację wszystkich klientów banków. I to zaznaczmy, takie były pierwotne założenia ustawy prezydenckiej, jeszcze przygotowywanej w 2015 roku na początku kadencji pana prezydenta.
Teraz jest zupełnie inna ustawa.
Teraz jest zupełnie coś innego. Tutaj uważamy za głównego winowajcę i głównego hamulcowego prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego, który jak widać...
A nie pana premiera?
Czy pan premier... Prawdopodobnie również, no on jest dzisiaj premierem i to od niego dzisiaj zależy wiele rzeczy.
Środowisko frankowe mogłoby zakrzyknąć razem z opozycją, że trzeba odwołać pana prezesa Glapińskiego, że dla was to byłaby furtka otwierająca możliwość w końcu załatwienia tej kwestii kredytów frankowych?
Myślę, że ci panowie, czy pan Glapiński, czy pan premier powinni zrozumieć, że dzisiaj w Trybunale Europejskim, w TSUE, jest złożony wniosek o to, by te wyroki, które sądy będą wydawać, były pozytywne, były oparte o dyrektywę 93.13, która mówi o klientach, nie tylko banków, ale wszystkich firm, które sprzedają nieuczciwe produkty. I jeżeli TSUE orzeknie, że w Polsce nie są stosowane literalnie te przepisy dobre dla obywateli, to wówczas znowu będą duże konsekwencje dla Polski i a przede wszystkim dla wymiaru sprawiedliwości, który powinien stosować i dzisiaj orzeczenia, które są powoli, niestety nie ma ich jeszcze aż tak dużo. Są to pierwsze instancje.
Wygrywacie?
Wygrywamy. Są to pierwsze instancje, są ostateczne też wyroki, które ostatni...
To jest, będzie pytanie ostateczne, na pewno ostatnie w tym naszym spotkaniu, ale do spotkania jest ostatnie. Czy już jest informacja, kiedy będzie to zebranie podkomisji? Czy jeszcze nie ma takiej informacji?
Nie ma takiej informacji. Patrzyłem ostatnio przed tym dosyć długim po posiedzeniem Sejmu i spotkaniem sejmowym, czy w ogóle Komisja Finansów się zbierze. Okazało się, że jest to bardzo leniwa komisja i na tyle projektów i wniosków do komisji, komisja teraz na początku roku w ogóle się nie zbiera. To jest, no, przerażające.
Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, mówił o tym światełku nadziei, które chyba już nie jest Frankowiczom potrzebne, a my za chwilę przejdziemy do kolejnej rozmowy.
Robimy radio, net, radio.
a nam się udało się dodzwonić do pana ministra Witolda Waszczykowskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra spraw zagranicznych, a dzwonimy, bo sprawa jest ważna. Sekretarz stanu Mike Pompeo zapowiedział w rozmowie z Fox News, że 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się międzynarodowe spotkanie w Warszawie, które będzie dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Iranie. Panie pośle, panie ministrze, panu Iran jest szczególnie bliski, bo pan tam służył jako ambasador.
Rzeczywiście wiele lat temu, ale dobry wieczór państwu. To ważna, ciekawa inicjatywa. Ja się cieszę, że polska dyplomacja wraca z powrotem do aktywności na Bliskim Wschodzie. Przypomnę, że Polska ma długą tradycję obecności na Bliskim Wschodzie. Jeszcze w latach 70. przecież mieliśmy nasze wojska w operacji pokojowej na Synaju, następnie na wzgórzach Golan, na pograniczu syryjsko-izraelskim, również w Libanii, na pograniczu libańsko-izraelskim. No, cała epopeja była w Iraku przecież. W latach, kilkanaście lat temu, ze względu na te nasze zaangażowanie w spore wielotysięczne rzeszy żołnierzy i dużą aktywność dyplomatyczną w regionie, już mieliśmy możliwość przystąpienia do tak zwanego procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, który nazywał się procesem Annapolis. No, rząd następny, rząd Tuska i Sikorskiego, zrezygnował z tej aktywności, wycofano wojska polskie praktycznie z całego Bliskiego Wschodu, poza pewnym kontyngentem w Iraku. Nasz rząd planował i realizował powoli powrót do tego regionu. Zgłaszaliśmy chęć powrotu do operacji pokojowych, do Libanu na przykład. Również mieliśmy w planach odtworzenie placówek, te, które kiedyś zostały zamknięte, jak na przykład w Syrii. No i rozumiem, że jest to kontynuacja tego zainteresowania tym regionem.
Takie spotkanie, to polski MSZ musiał się o nie starać? Myśli pan, że to była jakaś długa droga, żeby przekonać Amerykanów, że właśnie Warszawa jest tym miejscem najlepszym, żeby rozmawiać o tak palącym regionie świata jak Bliski Wschód?
Tak, powiedziałem, mamy tradycję współpracy z Amerykanami, współpracy z państwami regionu. Mamy rozbudowaną sieć placówek na Bliskim Wschodzie. Polska jest dobrze postrzegana jako ten partner, który zajmuje taką zrównoważoną pozycję wobec konfliktu Bliskiego Wschodu. No i myśmy również przychylnie podeszli do amerykańskiej polityki wobec Iranu w tej chwili, ponieważ w 2015 roku zawarto porozumienie z Iranem zamrażające program nuklearny Iranu. Obecna administracja amerykańska Donalda Trumpa uznała, że to porozumienie jest niekorzystne, jest bardziej korzystne dla strony irańskiej, ponieważ program został zamrożony, ale nie zlikwidowany. Porozumienie to nie obejmowało ograniczenia programu rakietowego, nie ograniczyło aktywności irańskiej w regionie, stąd też postawiono takie ultimatum, albo Iran przystąpi do nowych negocjacji, nowego porozumienia, które uzupełniałoby tamto, no albo będą narzucone ponownie sankcje amerykańskie na Iran. Myśmy jeszcze w czasie, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych, ze zrozumieniem podeszli do tej amerykańskiej decyzji. Po drugie, jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, więc są to te trzy elementy: nasza tradycja zaangażowania, nasze wątpliwości wobec tego programu, tego porozumienia z Iranem, które, jak powiedziałem, nie likwiduje programu nuklearnego, ale zamraża. No i teraz obecność nasza w Radzie Bezpieczeństwa to są te elementy, które na pewno skłoniły Amerykanów, aby taką konferencję wspólnie z Polską zrobić tu w Warszawie.
To może pytanie trochę złośliwe na koniec, ale kiedy przyjedzie sekretarz stanu Mike Pompeo, a może sam pan prezydent Donald Trump, to będzie okazja, żeby porozmawiać o działalności ambasady amerykańskiej w Warszawie.
Donald Trump nie musi przyjeżdżać oczywiście rozmawiać w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie. Rozumiem, czego pan zmierza, ale po pierwsze chcę wyjaśnić, że wszystko wskazuje na to, że ta konferencja będzie na poziomie ministrów spraw zagranicznych, także raczej nie spodziewam się premierów i prezydentów. A po drugie, no faktycznie warto porozmawiać na temat funkcjonowania pani ambasador, która jest ambitna, energiczna, która ma oczywiście prawo lobbować za interesami amerykańskimi, szczególnie za przemysłem amerykańskim, no ale warto, aby to robiła w ramach protokołu dyplomatycznego, w ramach pewnych norm i standardów, które w dyplomacji są znane, w ramach pewnych konwencji są znane i traktowała raczej bardziej po partnersku. To warto porozmawiać oczywiście.
Ale to jest przywara tylko pani ambasador Mosbacher, czy to jest przywara każdego kolejnego ambasadora USA w Warszawie?
Nie, z poprzednikami raczej nie było takiej sytuacji. Większość z nich to byli zawodowi dyplomaci, chociaż zdarzały się też i kandydatury, choćby byli też ambasadorowie, którzy pochodzili z pewnej politycznej nominacji. Nie tak dawno był jeden z ambasadorów, który w swoim amerykańskim życiu był burmistrzem jednego z miast i rzeczywiście bardziej interesował się problemami samorządowymi, jak one są rozwiązywane w Polsce i jeździł po kraju. Ale to było niegroźne. Oczywiście to raczej podglądał, podpatrywał. Być może chciał w przyszłości znowu wrócić do jakiejś polityki samorządowej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast inni byli głównie zawodowymi dyplomatami. Tutaj nasza pani ambasador oczywiście ma te doświadczenia biznesowe w biznesie.
Bardzo intensywnie je wykorzystuje, panie ministrze.
W sytuacji amerykańskiej biznesu to się skraca dystans i bardziej konkretnie mówi się, unikając tych formuł grzecznościowych, dyplomatycznych. Może trzeba po prostu czasem kiedyś delikatnie zwrócić na to uwagę.
To jest dobra rada dla naszego MSZ-u. Wypowiedział ją Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo.
I to była ostatnia rozmowa w dzisiejszym popołudniu. Wybiła godzina 18:00.